Teraz przed nami dwa wykłady. Tak naprawdę jest to jeden większy wykład o osobie i dziele Ducha Świętego, który podziela na dwie części, żebyśmy mieli chwilę przerwy pomiędzy, żebyśmy mogli mieć czas na jakąś tam toaletę, odświeżenie, rozprostowanie kości. I nie wiem jak u was, ale mi się zdarza czasami, co zdarzało się słyszeć taki zarzut, że za mało o Duchu Świętym w Kościele mówimy, że za rzadko się On pojawia i te najbliższe dwie sesje będą poświęcone Jemu, ale też myślę, że mam taką nadzieję, że one trochę to spojrzenie na osobę i dzieło Ducha Świętego nam poszerzą, wskazując na to, że nawet gdy o Nim dużo nie mówimy, albo nawet nie przypisujemy Jemu pewnych rzeczy, to On działa, On jest i On nas do Boga prowadzi. I jeszcze ważna uwaga wstępna, techniczna. Mam tutaj slajdy, na których się pojawiają fragmenty, albo większość tych fragmentów, do których się będę odnosił. Omawiamy dzisiaj temat w sposób systematyczny, więc tak naprawdę poruszamy się po całej Biblii. Jeśli ktoś notuje, to bardzo fajnie, aczkolwiek proszę się nie nastawiać, że zdążycie zanotować wszystko, co ja pokazuję na tych slajdach, więc lepiej notować swoje myśli i jakieś przemyślenia, a tą prezentację udostępnię wszystkim chętnym albo wyślę do pastora waszego i będzie można się po nią zgłosić, jak ktoś by chciał gdzieś sobie coś tam odświeżyć. Więc to taka uwaga wstępna. I teraz o czym dzisiaj powiemy, albo o czym może dzisiaj też nie powiemy. Nie powiemy dzisiaj dogłębnie o temacie, który może nas najbardziej porusza i gdzieś tam ekscytuje, czyli nie powiemy dzisiaj dogłębnie o darach Ducha Świętego w Nowym Testamencie. Nawiążę do nich raczej ogólnie, ale po pierwsze brakuje nam dzisiaj trochę czasu, żeby przejść przez temat osoby i dzieła Ducha Świętego i darów Ducha Świętego w Nowym Testamencie, to jest po pierwsze. A po drugie, taki jest trochę dzisiaj mój cel, żeby zwrócić naszą uwagę na Ducha Świętego szerzej niż tak, jak zazwyczaj o Nim myślimy. A więc o czym dzisiaj powiemy? Cztery główne punkty mamy na tych dwóch naszych wykładach. Po pierwsze, powiemy o tym, że Duch Święty jest jedną z osób trójjedynego Boga. Troszeczkę już mówiliśmy o tym na porannym kazaniu, ale ten temat zaznaczyłem, poświęcimy jemu troszeczkę więcej czasu. Po drugie, powiemy o tym, że Duch Święty działał w całej Bożej historii ratunku. Po trzecie, o tym, że Duch Święty w wyjątkowy sposób działał w okresie apostolskim i w jaki sposób działał, o tym też powiemy. I po czwarte, może najważniejsze, powiemy, że Duch Święty nadal działa dzisiaj w nas. A więc Trójca Święta. Gdy mówimy o osobie Ducha Świętego, to musimy zacząć od tego, kim On jest. Czy On jest po prostu pewną mocą Bożą, czy On jest tą samą osobą, co Bóg Ojciec, ale to jakieś to wyrażenie Duch Boży, to pokazuje Boga Ojca w działaniu. W jakim sensie Duch jest osobą? I tak jak już mówiliśmy rano, warto zaznaczyć, gdy wchodzimy do tego tematu Trójcy Świętej, że natura Boga opisuje Boga przez duże B, prawdziwego Boga, nie Boga przez małe B, nie Bożka, nie kogoś zmyślonego, kogo my byśmy sobie byli w stanie objąć naszym umysłem. Więc my mówimy o Stwórcy Wszechświata, który był zanim cokolwiek było. Jest poza miejscem i jest poza czasem. On wie wszystko, co się działo, co się dzieje i wie o wszystkim, co się wydarzy. On kontroluje wszystko, co się dzieje. On jest potężniejszy niż rzeczy widzialne i niewidzialne. Więc gdy podchodzimy do poznania osoby Boga, to powinniśmy poczuć ciężar albo tą ogromną perspektywę tego, z kim mamy do czynienia. I musimy zdać sobie sprawę, że wiele rzeczy możemy uchwycić, jesteśmy w stanie je dostrzec i się ich złapać, ale nie jesteśmy w stanie ich w pełni pojąć. Wiele rzeczy. Jesteśmy w stanie złapać to, jak nam się Bóg przedstawia, uchwycić tego, co wiemy o Nim i równolegle musimy się pogodzić z tym, że nie zrozumiem, nie pojmę, nie będę w stanie wyjaśnić wszystkiego. I jeśli nie potrafię się z tym pogodzić, to ja nie szukam Boga prawdziwego, jeśli się nie potrafię z tym pogodzić. To ja szukam takiego Boga, co sobie go ja zmyśliłem i go jestem w stanie objąć i ktoś coś opisał i mi to pasuje. A więc Bóg w swoim słowie objawił swoją trójjedyną naturę. On się przedstawia jako jeden Bóg, w którym są trzy odrębne osoby. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Powtórzonego prawa, 6 rozdział. Kochaj więc Pana swojego Boga całym sercem, swoją duszą, ze wszystkich sił. Ewangelia Marka. I przystąpił jeden z uczonych, to 12 rozdział, przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytali go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. I Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Jezus cytuje te słowa. I dalej, żeby pokazać całe spektrum, Stary Testament, Ewangelię i później nauczanie Pawła, bo chociaż są, nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje, przez którego my także istniejemy. A więc jest jeden Bóg, ale ten jeden Bóg objawia nam się w trzech różnych osobach. Widzimy równocześnie jednego Boga, ale w tym samym momencie widzimy Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Bóg nigdzie nie nazywa się trójjedynym i my nie od razu widzimy te trzy osoby, ponieważ tak samo jak progresywny jest Boży plan zbawienia i Bóg nie wyjaśnia wszystkiego na pierwszej stronie Biblii, tak samo on nam się nie przedstawia w pełni na pierwszej stronie Biblii. I na przestrzeni dziejów, poprzez kolejnych autorów i poprzez jego plan dostrzegamy jego naturę. I w Starym Testamencie, z tego względu, w Starym Testamencie widzimy pewne wskazówki czy cienie pełni, którą widzimy w Nowym Testamencie. A więc już wspominaliśmy o tym dzisiaj, w akcie stworzenia widzimy Boga Ojca i Ducha unoszącego się na powierzchni. W imię Boga Elohim sugeruje pewną mnogość. Widzimy człowieka, który jest stworzony na obraz Boga jako mężczyzna i kobieta. Więc od początku widzimy pewne wskazówki czy cienie tego, że mamy tu więcej niż jedną osobę. W proroctwach dotyczących Mesjasza widzimy, że On jest nazwany Bogiem. Przypisywana jest Jemu, nadchodzącemu Mesjaszowi, boska chwała. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Psalm Dawidowy, rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. I Jezus cytuje ten Psalm 110, żeby wskazać na to, jak to możliwe, że mówicie, że Mesjasz ma być potomkiem Dawida, skoro jest nazwany Panem Dawida. Jak to możliwe? Więc widzimy pewne cienie, pewien przedsmak pełnej natury, ale ta pełnia trójjedynego Boga objawiona jest w Nowym Testamencie. Więc chociażby w ostatnich słowach polecenia Chrystusa, który ma odejść, wstąpić do nieba, on mówi w Mateuszu 28 rozdziale, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Ewangelii Jana, która jest w ogóle pełna tych fragmentów i do niej jeszcze dzisiaj przejdziemy później, widzimy tą mnogość. Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegań będziecie, w ogóle przypisuję sobie autorytet Boga, ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu, moim i wy we mnie, a ja w was. Więc Jezus tutaj mówi tak naprawdę o trzech osobach, nadając sobie autorytet boski, mówiąc o Ojcu, który da Pocieszyciela, który jest Bożą obecnością w życiu wierzących. A więc naturalnie widzimy ogrom wskazań na boską naturę Jezusa, ponieważ w osobie Jezusa tak naprawdę Bóg nam się w pełni postanowił objawić. I dlatego też naturalnie, gdy mówimy o Bogu, to mówimy z perspektywy Chrystusa, którego najlepiej jesteśmy w stanie dostrzec i poznać. Widzimy to chociażby w rozpoczęciu do listu do Hebrajczyków. Na wiele sposobów Bóg się objawia, ale ostatecznie objawił się w osobie Jezusa. A więc kilka fragmentów, które wskazują na Ojca i na Syna, na dwie odrębne osoby. Więc na początku, już czytaliśmy to dzisiaj, Jana, Ewangelia na rozdział pierwszy, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, bez niego nic nie powstało. W nim było życie i życie było światłością ludzi. I żebyśmy mieli pewność, o kim mówimy w 14 wersecie, słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród was i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. I dalej w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, gdy Jezus rozmawia z Żydami, to Jezus tytułuje się w taki sposób, że oni chcą Go ukamienować. Więc gdy my to czytamy, to czasami zastanawiamy się, jak mamy to rozumieć. Zrozummy to tak, jak oni to rozumieli. Jezus nazywa się Bogiem. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał, i radował się. Żydzi rzekli do niego, 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. To ego eimi z greckiego jest uznawane za tłumaczenie imienia Jahwe, czyli jestem, który jestem, ja jestem. Wtedy co zrobili? Porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. I to nie jest oczywiście koniec. Tomasz nazywa Jezusa Panem i Bogiem, nazywa go Pan Bóg i Bóg mój. I co robi Jezus? Gani go? Nie, przyjmuje te słowa i mówi, że rzeczywiście uwierzyłeś. To jest Kurios Pan, Teos Bóg. I na potwierdzenie w 1 Koryntian Paweł, znaczy to jest też ciekawe, że apostołowie Paweł i Barnawa są też nazwani Teos, tak jak Jezus tutaj w Dziejach Apostolskich 14 i co robią? Rozrywają szaty, są oburzeni. Oni nie są w stanie tego tytułu przyjąć, to jest tytuł Boży. W 1 Koryntian, to co już czytaliśmy, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Tutaj mamy Theos Pater, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Kurios, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Paweł pokazuje, że są dwie osoby, ale obu przypisuje to samo dzieło stworzenia i dzieło odkupienia. I tutaj urywam świadomie wątek osoby Jezusa. Moglibyśmy jeszcze mówić dużo, ale skupiamy się dzisiaj na osobie Ducha Świętego. I teraz ze względu na porządek Trójcy, o którym zaraz powiemy, tekstów dotyczących boskości ducha może się nam wydawać mniej, albo jak wyjmiemy jeden z tych fragmentów, które wskazywałyby na boskość Ducha Świętego, to może stwierdzimy, że nie jesteśmy przekonani. Z drugiej strony, jeżeli przeczytamy całą sumę tego, jak Pismo Święte go opisuje, sumę argumentów, moim zdaniem one nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Więc po pierwsze, Duchowi Świętemu przypisane są wydarzenia, które odnosiły się do Boga. Więc autor listu do Hebrajczyków mówi, że na pustyni w Meriba ludzie kusili Ducha Świętego, a wiemy, że kusili Boga. Paweł cytuje proroctwo od Boga do Izajasza jako słowa Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, Duchowi Świętemu przypisywane są przymioty Boże. Jest wieczny, wszędzie w każdym czasie, wszechwiedzący, zdolny czynić wszystko, co zechce. Dzieła Boże są przypisywane Duchowi Świętemu. On tworzy, ma władzę nad demonami, rodzi na nowo, obdarowuje wierzących, odradza i odnawia duszę człowieka, przemienia i upodabnia do Chrystusa. I po czwarte, cześć i uwielbienie, jakie należy składać tylko samemu Bogu, składane są Duchowi Świętemu. Tak jak już mówiliśmy, chrzest jest w imię Ducha Świętego. Jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, jest czymś niewybaczalnym. On poświadcza prawdziwe słów apostołów. W imieniu Ducha Świętego Paweł błogosławi Kościół. W Dziejach w 5 rozdziale jest ciekawy fragment o Ananiaszu i Safirze, gdzie apostoł Paweł mówi do nich wprost. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? I później w drugiej części mówi, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Więc widzimy mnóstwo fragmentów, które wskazują na to, że Duch Święty po pierwsze jest inną osobą niż Ojciec, inną osobą niż Syn, ale jest równy pod kątem boskiej mocy i chwały. I teraz znów ktoś by powiedział, no okej, ale to jest taka bardziej moc, to nie jest osoba. To jest osoba. Duch Święty zamieszkuje. I tu przejdę przez tą listę szybko, wybaczcie, ale jest tego po prostu bardzo dużo. A chcemy też przejść dalej od tematu Trójcy. Więc Duch Święty zamieszkuje, naucza i przypomina, świadczy, przekonuje, prowadzi, słucha, mówi, oznajmia, świadczy, posyła, przemawia, powołuje, zabrania pewnych rzeczy, wzbudza zmartwych, wstawia się, uświęca, objawia, poszukuje, posiada inteligencję, wolę, uczucia, ma miłość. Duch Święty jest, ma ten sam autorytet co Bóg, ma te same cechy co Bóg, są mu przypisywane wydarzenia, które są przypisywane Bogu, jest oddzielną osobą i jak widzimy jest bardzo osobowy. I tych fragmentów moglibyśmy sobie tutaj czytać i czytać, ale widzimy, że mamy trzy osoby, które są równymi osobami Boga, aczkolwiek one są różne. I one są różne w porządku stworzenia i są różne w porządku zbawienia. I to też jest ważne. Wewnątrz Boga istnieje... A, tu są te fragmenty... tu są te fragmenty, do których się odnosiliśmy wcześniej, prawda? Więc tu na przykład powrócił Jezus z mocy Ducha, postanowiliśmy Duch Święty i my. Jezus z Nazaretu, Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Tak? I tak dalej, i tak dalej. A więc... Trójca Święta, trzy odrębne osoby, każda w pełni Bogiem, w pełni boskiego autorytetu i chwały, nierozłącznie stanowiące jednego Boga. I wewnątrz Boga istnieje pewne uporządkowanie. Ojciec jest pierwszy, Syn jest drugi, Duch Święty jest trzeci. Istnieją od zawsze, nie są mniej lub bardziej Bogiem, ale mamy pewne różnice w ich odwiecznych relacjach. Ojciec posyła Syna i Ducha działa przez Syna wraz z Duchem. Pomimo równego majestatu mamy chwały i mocy, istnieje pewien porządek. I te relacje w Trójcy są też odzwierciedlone w działaniu. Wszystko, co Bóg czyni, tak naprawdę wychodzi od Ojca przez Syna, wypełnione przez Ducha. Niektóre wersety mówią o stwarzaniu jako o szczególnym dziele Ojca, o odkupieniu jako o szczególnym dziele Syna i uświęceniu jako o szczególnym dziele Ducha. Ale oczywiście działa jeden Bóg. Ojciec jest przyczyną, Syn pośrednikiem, Duch to dzieło wypełnia. Osoby Trójcy są równe, nie ma, wiecie, starszej i młodszej, ale w tym działaniu, w tym harmonijnym porządku mamy Boga. I to też widać w stworzeniu. Bóg, Ojciec stworzył, ja tu nie pamiętam moich slajdów, a to za chwilkę. Więc mamy, Bóg Ojciec stworzył przez Syna w Duchu Świętym. I to widzimy w pierwszych wersetach Biblii. I tak samo w dziele odkupienia. Ojciec przekazał wybrany lud Synowi, posłał Syna, aby ten świat zbawił. Bóg Syn został wydany na śmierć za grzechy ludu, wzbudzony z martwych dla Jego usprawiedliwienia. A Duch Święty pozwala ludowi radować się, korzystać z tego, co Chrystus dla nich uzyskał. I nawet gdy się modlimy, nawet gdy tego nie wyrażamy, to instynktownie czujemy, że modlimy się do Ojca przez Syna w Duchu. Oczywiście nikt nam nie zabrania, żeby się modlić do każdej z tych trzech osób. Każdej z nich należy się cześć, ale nawet naturalnie, gdy widzimy modlitwę i podążamy za tym Bożym planem stworzenia, to widzimy, że jest jeden Bóg w trzech równych, ale różnych, odwiecznie współistniejących osobach. Mamy to? Dobra, super. W takim razie przechodząc, Duch Święty w całym Bożym planie zbawienia. Gdy myślimy o Duchu Świętym w Biblii, to naturalnie do jakich księg byśmy zajrzeli? Uczciwe, szczere pytanie. Jakbyś miał was zapytać, gdzie jest Duch Święty, gdzie możemy go poznać w Biblii, to gdzie byśmy zaglądali? Bardzo dobra, uczciwa odpowiedź. Dzieje apostolskie, prawda? I potem długo, długo nic. Tak mam wrażenie. Troszeczkę. I nie mówię tego sądząc, ale tak naturalnie to widzimy. I teraz nie myślimy źle, ale myślimy po prostu za wąsko. I przez to ucieka nam troszeczkę działanie, dary i osoba Ducha Świętego w całości. I myślę, że efektem tego spojrzenia jest to, że ostatecznie ograniczamy go, zamykamy go w jakimś działaniu. Z jednej strony skupiamy uwagę na jakimś działaniu, ignorując, poniżając, może spłycając inne i mówimy, że jak będzie to, to wtedy Duch Święty działa, a jak tego nie ma, to Duch Święty nie działa. Albo efektem tego bywa w naszych kościołach, że w ogóle o nim nie rozmawiamy po prostu, prawda? No bo czytamy dzieje i mówimy, no tak jeden do jednego, to ja tego nie widzę, więc lepiej szybko zamknąć oczy i przejść do listu do Rzymian. I myślę, że obie formy rozumowania są ograniczone. Jedna jest może bardziej uduchowiana, tak z naszej perspektywy, druga mniej, ale obie ograniczają osobę i dzieło Ducha Świętego. Więc zaraz oczywiście przejdziemy do tego kluczowego momentu w Bożym planie, gdzie widzimy w Ewangeliach i w dziejach apostolskich to, jak się Bóg nam przedstawia, ale spojrzeć szerzej. A więc Duch Święty od samego początku jest w działaniu, w różnych okolicznościach, w różnym celu. I zawsze działa spójnie z Bożym charakterem, z Bożą istotą, z Bożym Słowem, z Bożym planem ratunku. A więc kilka chcę tylko ważnych momentów pokazać nam od początku chronologicznie. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale mam nadzieję, że to jakiś nam da pogląd. A więc po pierwsze, mamy Ducha Świętego w stworzeniu, w pierwszych wersetach. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Widzimy dalej Józefa. W 31 rozdziale księgi, przepraszam, w 40, o, to jest błąd w moich notatkach, to nie jest rodzaju 31, tylko 41. O. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego jak ten? Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmia ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by tak był rozsądny i mądry jak ty. Więc Duch Święty daje Józefowi wykładanie snów. Co mamy dalej w Księdze Wyjścia? Mamy dwóch rzemieślników, Bezalela i Oholiaba. Szczególnie widzimy Bezalela, aczkolwiek obaj są przez Ducha Świętego przystosowani do czego? No do rzemiosła. Patrz, powołałem imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle. Może z naszej perspektywy to jakieś takie mało duchowe, ale Duch Boży do tego go rzeczywiście popchnął. I później w ogóle Duch Boży popycha ludzi, żeby przynosili dary na budowę przybytku. Oczywiście prorocy, nie byłem w stanie wybrać jednego konkretnego fragmentu, więc Duch Boży popycha proroków, aby przekazywali Boże Słowo. I oni dokonują cudów, dokonują przez nich Bóg dokonuje cudów, czasami dokonuje znaków, które potwierdzają to słowo. I tak naprawdę w tej historii Bożego planu mamy różne okresy w ich działaniu. Warto podkreślić, że mamy dwa wyjątkowe okresy, czyli mamy Mojżesza i przy okazji Arona i Jozuego i później wyjątkowy okres Eliasza i Elizeusza. Co mamy dalej? Mamy Samsona. Tutaj znowu by można było się... Samson to nie jest taka postać, do której pewnie chętnie jakoś wracamy i też znowu przez Księgę Sędziów też byśmy pewnie chcieli przejść z zamkniętymi oczami, ale do czego Duch Boży Samsona popycha? W 15 rozdziale Księgi Sędziów. A gdy przyszedł do Lehi, Filistyńczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go Duch Pański i powrozy, które opasywały jego ramiona, powrozy zawiązane przez jego braci, tak przy okazji, stały się jakby zwiotczały od ognia len i jego pęta po prostu stanęły się z jego rąk. Znalazłszy za świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią rękę i wziąwszy ją, zabił nią 1000 mężów. Więc do tego go Duch Boży, Duch Pański popchnął. Mamy królów, którzy oczywiście są prowadzeni przez Ducha w szczególny sposób, w wyjątkowy sposób, kierowani do tego, aby ratować Boży lud. No i oczywiście w szczególny sposób mamy to, o czym już dzisiaj wspominałem, czyli zapowiedź tego Ducha dla całego Bożego ludu. W księdze Ezechiela i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I później już w Nowym Testamencie, gdy przychodzimy do tego, do przyjścia Chrystusa, po wielu latach działania Ducha Bożego na różny sposób i tych cieni rzucanych na ten kluczowy moment Bożego planu, mamy chrzest Jezusa. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba, Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I mamy dalej Ducha, który wstępuje na Chrystusa i od tego momentu Chrystus zaczyna dokonywać cudów, czy dokonywać znaków, którymi Bóg Ojciec przez Ducha Świętego w dziele Boga Syna objawia, że rzeczywiście przychodzi dokończyć czy dokonać tego dzieła ratunku. Dalej, apostoł Paweł pisze, że to Duch Boży wzbudził Jezusa z martwych. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził i ożywił wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Jakie dalej widzimy dzieło Ducha Świętego? Mamy chrzest w Duchu Świętym. Jeszcze do niego wrócimy, ale widzimy ten wyjątkowy moment w Dniu Pięćdziesiątnicy. Więc w życiu Chrystusa Duch na niego wstępuje. Duch przez Chrystusa dokonuje, uzdatnia go do dokonywania tego dzieła Bożego. Później wzbudza go z martwych. I później apostołowie czekają i ten Duch zostaje im dany. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem w jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I mamy tutaj wyjątkowe wydarzenie jako początek tego nowego dzieła, które Chrystus zapowiada, przychodzi dla swojego ludu odkupić. Apostołowie czekają, jest dzień Pięćdziesiątnicy i jest początek tego, co później już staje się czymś normalnym, gdzie ludzie są wszyscy chrzczeni tym duchem, ochrzczeni Duchem Świętym, wszyscy, którzy za nim poszli. No i już kończąc ten wątek szerokiego spojrzenia, zaraz wrócimy do tych fragmentów, po których na razie przechodzę bardzo, bardzo powierzchownie, to widzimy, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół, przemieniając swój lud, czy Boży lud, na obraz Chrystusa. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Więc mam nadzieję, że dostrzegamy tą szerszą perspektywę działania Ducha Świętego. W różnych darach, w różnych formach prowadzenia mamy okresy, które były wyjątkowe, mamy okresy, które były takie, można powiedzieć, spokojne. I mamy współdziałanie z Chrystusem w znakach, zmiana ludzkiego serca i prowadzenie wszystkich wierzących. Duch Święty działał od zawsze i nadal działa. I pomimo tego, że są różne okresy w tym działaniu, to On działa cały czas, i to jest bardzo ważne, spójnie z Bożym planem zbawienia. Widzimy to mniej więcej? Dobrze, to przejdziemy do trzeciego punktu, który w tej naszej pierwszej sesji, tak myślę, że przejdziemy przez Ewangelię Jana sobie i na tym zrobimy przerwę, więc jeszcze chwila i będziemy mieli przerwę, żeby zebrać myśli, rozprostować kości. A więc mówiliśmy już o tym, że Duch Święty jest jedną z osób w Trójcy, widzimy Ducha Świętego w całym Bożym planie zbawienia i widzimy teraz w życiu Chrystusa i w dziejach apostolskich, tak naprawdę, czyli w Ewangeliach i w dziejach, widzimy zapowiedź i zesłanie Ducha Świętego. Okej. Więc tak naprawdę moment Ewangelii i dziejów to jest kluczowy, kulminacyjny punkt całego Bożego planu odkupienia. Widzimy, że Bóg Ojciec wybiera swój lud, Bóg Syn umiera za ten lud i Bóg Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I przemienia ludzkie serca. I spojrzymy na Ewangelię Jana, dlatego że ona jest bogata w opisy Ducha Świętego, w zapowiedzi, bo gdy patrzymy na życie Chrystusa, to Jezus cały czas zapowiada, mówi, że przyszedł coś odkupić, przyszedł coś wykupić, zaraz odejdzie i zostanie dany Pocieszyciel. A później po przerwie przejdziemy do dziejów apostolskich, które opisują już wydarzenia po zmartwychwstaniu i pokazują, jak ta rzeczywistość się zmieniła. A więc tak, już mówiliśmy o tym, ja wiem, że powtarzam, ale chcę, żebyśmy tak naprawdę od pierwszego rozdziału, od momentu, kiedy Jezus zaczyna służbę teraz, aż do momentu, kiedy zostaje ukrzyżowany i później zmartwychwstaje, żebyśmy uchwycili, gdzie widzimy to działanie Ducha Świętego. Więc po pierwsze, oczywiście, Duch wstąpił na Jezusa. W widzialny sposób zaznaczył rozpoczęcie służby i zaznaczył w widzialny sposób, że teraz jest ten moment, do którego wszystko dotychczas prowadziło i Jezus, posłany przez Ojca w Duchu Świętym, do pełni Bożego planu ratunku. Widziałem Ducha wstępującego z Niego jakby gołębica i spoczął na Nim. I ja Go nie znałem, lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje, na Nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. Więc początek stworzenia to jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty i początek nowego stworzenia też rozpoczyna Trójjedyny Bóg. No i przez życie Jezusa widzimy cuda, w których dokonuje On zgodnie z planem Ojca, których On dokonuje zgodnie z planem Ojca, prowadzony jest przez Ducha. Ale też widzimy zapowiedzi i pewne wyjaśnienie w życiu Jezusa. Nie widzimy tylko tej aktywności Ducha Świętego, aktywności Boga, ale też widzimy zapowiedzi tego, co będzie dotyczyło nas wszystkich. A więc w trzecim rozdziale Ewangelii Jana z kim Jezus rozmawia? Z Nikodemem, ktoś powiedział, wyśmienicie, troszeczkę was sprawdzę. Rozmawia Jezus z Nikodemem i zapowiada jemu coś bardzo ważnego. Nikodem przychodzi do Jezusa i mówi, widzę, że rzeczywiście jesteś posłany przez Boga I w domyśle zadaje mu pytanie, co zrobić. I Jezus odpowiada na to pytanie: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli ktoś się narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. I co jest ciekawe, bo wcześniej Nikodem, gdy Jezus mówi, człowiek się musi narodzić na nowo, to Nikodem odpowiada, jak mam wejść do łona matki. I gdy my czytamy ten fragment, to bardzo często się podśmiewamy z Nikodema i mówimy, ojoj, jaki ty jesteś nierozważny, przecież wiadomo, że nie Jezusowi nie chodzi o to, że masz się znowu urodzić. I Nikodem wie to, ale on się pyta, jak ja mam zacząć od nowa? Ja jestem już człowiekiem w starszym wieku, dorosłym, dojrzałym, chodzę w tym, czego jestem nauczony od zawsze, jak ja mam zacząć od zera teraz? Jezus nie mówi, żeby się od nowa narodzić z ciała, żeby zacząć na nowo, że przynosi jakąś religię, ale troszeczkę fajniejszą niż to było wcześniej. On mówi, nie, musisz się narodzić z ducha, musisz być narodzony przez Boga. Jak zostać częścią Bożej rodziny? Jak zostać częścią Bożego Królestwa? Jak można być Bożym dzieckiem, członkiem Bożego ludu? To nie jest dzieło człowieka. To nie jest dzieło człowieka. To jest dzieło Ducha Świętego. I widzimy tutaj realizację proroctw Starego Testamentu, ale też ogromnie ważną lekcję dla nas. Chrześcijaństwo to nie jest jakaś nowsza religia, fajniejsza od tych, które są wcześniej. To nie jest coś, do czego my musimy naszą siłą wiary przebić, ani to nie jest coś, co my musimy siłą argumentu kogoś do tego wciągnąć. To jest dzieło, które wykonuje Duch Święty, które dokonuje Bóg. Więc Duch rozpoczyna nowe życie w Bogu. W 4 rozdziale z kim Jezus rozmawia? Z Samarytanką. Bardzo dobrze. I on z nią rozmawia i ona go próbuje troszeczkę zbyć i pyta, no tak, fajnie, fajnie, ale gdzie trzeba czcić, prawda, bo wy macie swoje, my mamy swoje. Chyba chce go ona wciągnąć w dyskusję o religiach różnych i żeby Jezus porównał, kto ma rację, czy Samarytanie i to miejsce, czy Jerozolima, gdzie właściwie czcić, skoro jesteś Jezu takim prorokiem i wiesz. I Jezus odpowiada jej bardzo trafnie, lecz nadchodzi godzina i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. A więc po pierwsze, Duch Święty sprawia, jak mówiliśmy przed chwilą, Duch Święty rozpoczyna moje nowe życie w Bogu, a po drugie, Duch Święty sprawia, że ja naprawdę mogę Boga uwielbiać. Jezus mówi, że prawdziwe czczenie Boga nie odbywa się w budynku przy Kujawskiej 22. Dobrze zapamiętałem adres? Pomimo tego, że budynek macie super. Ale prawdziwe czczenie Boga nie odbywa się w tym budynku, czy w tamtym budynku, czy w tym miejscu, czy w takim konkretnym obrządku, ale w duchu i w prawdzie. W duchu, chodząc, żyjąc, działając, prowadzonym przez ducha. Którego ducha? Tego, o którym Jezus przed chwilą mówił, że rodzi człowieka na nowo. I nie ma innego początku pójścia, bycia z Bogiem. W prawdzie, jak poczytamy trochę dalej, to Jezus się przedstawia i mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi jak tylko do Ojca, jak tylko przeze mnie. Prawdziwe uwielbienie nie jest wtedy, kiedy zespół jest super dostrojony, chociaż wasz zespół był dostrojony, ale jest wtedy, kiedy przychodzę do Ojca przez Syna w duchu. I dalej, w 7 rozdziale, gdy Jezus rozmawia w ostatnim wielkim dniu święta, stanął i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I na szczęście Jan nam tłumaczy, co Jezus ma na myśli. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I wcześniej, gdy Jezus rozmawiał z Samarytanką, mówił o wodzie, którą on ma i ona mówiła, to daj mi się je napić, prawda? I Jezus mówi o czczeniu w duchu i w prawdzie i teraz mówi wprost, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś wie, że potrzebuje lekarza, niech przyjdzie do mnie, bo ja jestem lekarzem. Ale kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. On nie będzie tylko zaspokojony w tym, czego szuka, ale będzie wypełniony tym tak, że będzie się tym dzielił. Duch Święty rozpoczyna moje nowe życie w Bogu, sprawia, że naprawdę Go wielbię i Duch Święty zaspokaja moje duchowe potrzeby. On sprawia, że pustka w moim życiu jest wypełniona. On daje odpowiedzi na moje duchowe pragnienia, których szukam. On sprawia, że jestem w stanie się tym dzielić, woda tryskająca. I dalej, w 14 rozdziale, który tak naprawdę jest ogromny, jeśli chodzi o to, jak Jezus opisuje swoją relację z Ojcem i z Duchem. Jezus mówi, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Duch Święty jest obecnością Jezusa w moim życiu. 16 werset do 26 to jest bardzo ważny fragment, gdzie widzimy działanie Boga właśnie w tych trzech osobach. I Jezus jest z uczniami w tym momencie i mówi im, że zaraz dopełni się Jego misja, ale On będzie z nimi dalej. W jaki sposób? W postaci Ducha, którego nazywa Pocieszycielem. On wręcz mówi, że dobrze jest dla nich, żeby dokończył swoją misję i odszedł, bo dopiero wtedy On będzie z nimi w pełni. I żyjąc w tym świecie, pragniemy Boga, pragniemy być z Nim w wieczności. Tęsknimy za Bogiem, ale my możemy do Niego przychodzić, do Ojca przez Syna w duchu. I marność tego umierającego świata nie wypełnia naszej potrzeby wieczności, tęsknoty. I Jezus przychodzi i daje namiastkę tej wieczności i mówi, będę z wami, będę z wami. Nastanie czas, Duch przyniesie obecność moją w waszym życiu. Jako przedsmak wieczności, tak jak to nazywa Paweł. Duch Święty niesie obecność Jezusa w moim życiu. I na końcu mówi tej sekcji, to wam powiedziałem z wami przebywając, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I więc Duch Święty uczy mnie o Bogu i Jego planie. I teraz oczywiście, gdy Jezus to mówi, On to mówi do uczniów. Oczywiście. Do uczniów i do ich nauczania, które później wyjaśnia nam to, co się wydarzyło w życiu Chrystusa, w tym dziele odkupienia. Oni zostaną później bez Chrystusa, ale Duch Święty w wyjątkowy sposób im to wytłumaczył. Gdy pamiętam swoje nawrócenie te 17 lat temu, to pamiętam pewne rzeczy, ale tak głęboko teologicznie nie rozumiałem wszystkiego, co się dzieje. Ale dzisiaj, gdy czytam List do Rzymian albo pierwszy rozdział Listu do Efezjan, to ja widzę, to jest o mnie. To napisał ktoś kiedyś, ale to jest o mnie. I Jezus to mówi do uczniów, którzy wyjaśniają to dzieło, ale mówi też to do nas. Ponieważ my nie jesteśmy sami z naszymi myślami, z pytaniami, z naszym poszukiwaniem Boga. My nie jesteśmy w tym sami. Gdy otwieramy Pismo Święte, to nie jest nasz intelekt kontra starożytny tekst. Ale my czytamy to w obecności autora tego tekstu. Mamy Ducha i mogę sięgać do słowa, które On natchnął. I dalej w 16 rozdziale tej Ewangelii Jezus mówi, lecz ja wam mówię, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Już o tym wspominałem, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I Duch dopełnia dzieło zbawienia Boga Ojca, Boga Syna. I On działa w sercach ludzi od 2000 lat. I wspominaliśmy o tym, że On działa od samego początku Biblii, On się pojawia, ale z powodu tego Bożego planu zbawienia, który jest jaki jest i jest On wspaniały w tym jaki jest, Jezus mówi, że dopiero gdy On umiera na krzyżu, dopiero w tym momencie, gdy bierze na siebie grzechy świata i Bóg przyjmuje to potwierdzając zmartwychwstaniem Chrystusa, od tego momentu Pocieszyciel przychodzi z uczniami, ale nie tylko to. Gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I my, tak jak mówiłem, nie jesteśmy od tego, żeby kogoś siłą argumentu przekonywać naszego. Mamy głosić słowo uczciwie, wiernie, zrozumiale, konkretnie, ale to Duch przekonuje wybrany Boży lud. To Duch. Podsumowując Ewangelię Jana, bogatą w obraz trójjedynego Boga w działaniu, Duch rozpoczyna pracę dla mojego ratunku 2000 lat temu, może trochę już wcześniej niż 2000 lat temu, Duch rozpoczyna pracę dla mojego ratunku 2000 lat temu. Duch działał we mnie przed moim nawróceniem. Duch rodzi mnie na nowo. Duch sprawia, że naprawdę uwielbiam Boga. Duch karmi moje spragnione serce i Duch uczy mnie o Bogu. I jeśli patrzymy tylko na dary Ducha, których On udziela wszystkim, jeśli patrzymy tylko na to, i zapominamy o tym dziele, to myślę, że umniejszamy tego ogrom Jego działania w naszym życiu. To, co jest może pozornie niewidoczne, to, co czasami tak nie nazywamy, to, co mówimy słowami, że ktoś się nawrócił, opamiętał, poszedł za Bogiem, to, co nazywamy czasami w naszym życiu, widzę zmianę, jest coraz lepiej, radzę sobie z tym coraz lepiej. To jest dzieło Ducha Świętego. Bez niego przekonujemy ludzi do jakiegoś światopoglądu, do moralności, do jakiegoś... Ale on, swoja praca w tym świecie, może być wykorzystywana przez Boga, żeby ludzkie serce zostało zmienione. I tu zrobimy kropkę i przerwę i o 13 będziemy czytać dalej, tym razem idąc przez Dzieje Apostolskie. Więc jest teraz 15-20 minut przerwy. Dzięki.